sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Niedziela, 21 dzień lipca, już 6 minut po godzinie 17. O tej właśnie porze na antenie Radia Poznań startuje specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonach są
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard. Dziś specjalne wydanie będziemy z Państwem do godziny 20, a głównym daniem naszej audycji oczywiście bezpośrednia relacja z pierwszego meczu piłkarzy Lecha Poznań w nowym sezonie Ekstraklasy. Dziś o 17.30 przy bułgarskiej ekipa Kolejorza podejmować będzie Górnika za i to spotkanie oczywiście relacjonować będziemy na naszej antenie. Ale wrócimy także do niezbyt udanej inauguracji występów piłkarzy poznańskiej Warty na pierwszoligowych boiskach. Z innych wydarzeń przeniesiemy się na Tor Poznań, gdzie także podczas tego weekendu emocji nie brakowało. Będziemy na hipodromie w Olszy koło Śremu. Zaprosimy na memoriał arcymistrza Włodzimierza Szmyta, znakomitego poznańskiego szachisty. Będziemy również na żużlowych torach. Sporo o innych wydarzeniach związanych ze sportami motorowymi, a po naszej relacji z meczu przy bułgarskiej będziemy także już grzać emocje przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Nie tylko w kontekście naszych codziennych audycji, jakie będą pojawiać się wówczas na antenie Radia Poznań, ale również przygotowań poznańskich i wielkopolskich sportowców do zbliżającej się imprezy. Tak wygląda nasz radiowo-sportowy grafik do godziny 20. Najpierw jednak zaglądamy do informacji agencyjnych i nie tylko, aby sprawdzić, co ciekawego już dziś wydarzyło się na sportowych arenach.
Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 w pierwszym niedzielnym meczu pierwszej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. O 17.30 przy bułgarskiej Lech zagra z Górnikiem Zabrze. Na naszej antenie oczywiście transmisja. Wieczorem o 20.15 Motor Lublin zagra z Rakowem Częstochowa. W żużlowej Ekstralidze dziś bardzo ważny mecz czeka Fogo Unię Leszno. Byki o 19.15 pojadą z GKM-em Grudziądz. Porażka może oznaczać koniec szans na utrzymanie się w elicie. W drugiej Ekstralidze dziś Orzechowa Osada PSŻ Poznań przegrał na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 35-55. W Krajowej Lidze Żużlowej dziś o 18.00 mecz drużyny Ultra Pur Start Gniezno z Lokomotywem Dauga w Pils. Australijczyk Oskar Piastri z zespołu McLaren wygrał na torze Hungaroring wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier. To 13. runda Mistrzostw Świata. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugi był jego partner z zespołu, Brytyjczyk Lando Norris. Trzecie miejsce zajął inny Brytyjczyk, Lewis Hamilton z Mercedesa. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje piąty dziś Holender Max Verstappen z Red Bulla. Obrońca tytułu Finn Kalle Rovanpera wygrał rajd Łotwy, 8. rundę Mistrzostw Świata kierowców WRC. Polacy nie startowali. To druga wygrana Fina w rundzie Mistrzostw Świata z rzędu. Pod koniec czerwca był najszybszy w rajdzie Polski. Drugi był 8-krotny mistrz świata, Francuz Sébastien Ogier, a trzeci Estończyk Ott Tanak. W klasyfikacji generalnej liderem jest nadal Belg Thierry Neuville. Henryk Synoracki z PKM Lok Poznań został motorowodnym wicemistrzem Europy w Formule 125. Doświadczony zawodnik wywalczył srebro podczas zawodów w Tallinie. To dla niego 40. medal mistrzowskiej imprezy w karierze. A czy medal Mistrzostw Polski zdobędą w tym sezonie piłkarze Kolejorza? Dziś pierwszy mecz nowego sezonu z Górnikiem Zabrze. Czas na błyskawiczny meldunek naszych sprawozdawców. Halo, Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasik.
Halo, witamy Państwa serdecznie z Enea Stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Opalne popołudnie niedzielne. No i premiera nowego sezonu 2024-2025 w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Zagadkowe bez wątpienia spotkanie. My krótko zameldujemy, czy zagadkowe są składy obu drużyn. Zaczynamy od Kolejorza.
W bramce Bartosz Mrozek, dalej Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milic, Elias Anderson, Jesper Kallström, Afonso Sousa, Antoni Kozubal, Adriel Balua, Mikael Iszak i Christopher Welde. Czyli wiele zmian nie ma, już taka pobieżna lektura tego składu na to wskazuje. Mamy jeden debiut, środkowy obrońca Alex Douglas dzisiaj zagra obok Antonio Milicza. No i myślę, że warto zwrócić uwagę na Antoniego Kozubala, który wraca z wypożyczenia do GKS-u Katowice. W zeszłym sezonie gwiazda pierwszej ligi, 5 goli, 10 asyst, dobre występy w meczach sparingowych. Te mecze, które widziałem, też potwierdzam i wcale nie dziwi mnie obecność Antoniego Kozubala w wyjściowym składzie.
A w Górniku Zabrze 57 meczów z rzędu zagrał, dobrze znany także fanom poznańskiej Warty, bramkarz Damian Bielica, ale jego z Górniku nie ma. No i po tych 57 meczach między słupki górnicze 11 skakuje Michał Szromnik, a ponadto w składzie Rafał Janicki, nowo pozyskany Hozema z Chorzowskiego Ruchu, jest także Kamil Lukoszek, jest Paweł Wolkowski. Kolejna nowość to piłkarz Manu Sanchez, kolejny z Hiszpanów, z trzecioligowca z Castellón, trafił do Górnika. Ponadto następny nowo pozyskany przez graczy Jana Urbana Patryk Helebrant, czeski gracz z Dynama Czeskie Budziejowice. Mamy także Japończyka Soichiro Kozukiego i Damiana Rasaka, a skład uzupełniają na desancie Aleksander Buksa, piłkarz, który grał we włoskiej Genoi, a Tirolo Innsbruck przywędrował do Górnika Zabrze. No i oczywiście ikona Górnika Zabrze, Łukasz Podolski, uzupełnia tę wyjściową jedenastkę. To będzie mecz sąsiadów w tabeli po sezonie 2023-2024. Rozczarowany Lech był na piątym miejscu, nieco mniej rozczarowany, choć z uczuciem niedosytu na miejscu szóstym, był Górnik Zabrze. Te drużyny od 17.30 rozpoczną bój na stadionie przy Bułgarskiej.
Dziękujemy bardzo i o tej właśnie porze ponownie połączymy się z Krzysztofem Ratajczakiem i Grzegorzem Hałasikiem. 12 prawie minut po godzinie 17.00 specjalne wydanie audycji Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. Nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy ruszył już w piątek. Wtedy dwa pierwsze spotkania tych rozgrywek. Śląsk-Wrocław zremisował z gdańską Lechią 1-1, a Jagiellonia Białystok, mistrz Polski, przypomnę, wygrała z Puszczą Niepołomice 2-0. We wczorajszych spotkaniach GKS Katowice Beniaminek uległ Radomiakowi 1-2. Warszawska Legia wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0, a Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 3-0. Dziś już zakończone jedno spotkanie pod Wawelem. Krakowie zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Przypomnijmy, o 17.30 Lech kontra Górnik Zabrze. Jeszcze dziś także o 20.15 starcie Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa, a na poniedziałek zaplanowano mecz Stali Mielec z Łódzkim Widzewem. Tak wygląda pierwsza kolejka nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, ale to nie jedyne rozgrywki, jakie ruszyły podczas tego weekendu.
Także zaplecze Ekstraklasy, czyli Betclic pierwsza liga, w ten weekend została zainaugurowana. Wiemy, z jakimi perypetiami przed startem nowego sezonu zmagała się poznańska Warta. Czy Zieloni odpowiednio przygotowali się na start nowego sezonu w pierwszej lidze? Jeszcze przed tym premierowym meczem w Niecieczy sprawdzał to Grzegorz Hałasik.
Czy Warta jest gotowa do pierwszoligowego sezonu?
Jesteśmy gotowi na inaugurację.
Trener piłkarzy poznańskiej Warty Piotr Jacek.
Będziemy jeszcze pewnie pewne rzeczy budować, ale na inaugurację jesteśmy gotowi. Kluczem był obóz. To na pewno na obiektach w Grodzisku, czyli na stadionie, na którym będziemy rywalizować, to było najważniejsze. Czas, który mieliśmy dla siebie, ilość jednostek treningowych, odnowa biologiczna, nie wiem, wyżywienie, wszystko co za tym idzie, więc to taki najcenniejszy moment naszej współpracy.
Zostało kilku piłkarzy grających w Ekstraklasie w Warcie Poznań, ale dużo nowych twarzy z różną piłkarską przeszłością.
Kadra często jest zbilansowana, prawda, często są starsi zawodnicy, jest dużo młodych. Tutaj akurat zbudowaliśmy zespół w taki sposób, że jest wielu głodnych zawodników, takich, którzy na poziomie centralnym już byli, w Ekstraklasie chociażby, ale nie byli tam zbyt długo, więc zakładamy, że będą głodni, będą wyrywali punkty po to, aby znowuż wrócić i być może być troszkę dłużej na szczycie polskiej piłki.
Co jest celem Warty Poznań?
Każdy kolejny mecz. Punkty oczywiście. Jako sportowcy wychodzimy i chcemy grać o pełną pulę. To jest oczywiste. Nie może być inaczej w sporcie, bo nie ma chyba sportowca, który wychodzi i chce przegrać, prawda? Natomiast na ile nas stać, na ile jesteśmy mocni, pokażę pewnie pierwsze 10 kolejek. Mam też zapewnienia, że ta kadra będzie wzmocniona liczebnie, to na pewno. Natomiast ja cieszę się ze stanu, który mam, z tego, co zrobiliśmy i to jest dla mnie najważniejsze. Jestem gotów wraz z drużyną na inaugurację.
Kapitan piłkarzy poznańskiej Warty Jakub Kiełb.
Bardzo przeżywałem ten spadek. No, szatnia można powiedzieć, że ciągle jest kompletowana, natomiast chwilę po spadku, jak się tutaj przyszło, no to zostało bardzo niewiele osób. Przeżyliśmy ten okres, można powiedzieć, tak samo ciężko jak klub, natomiast teraz już jest, wszystko się prostuje i wierzę, że będzie dobrze.
O co będzie Warta grała w tym sezonie?
Sam chciałbym to wiedzieć. Jest tak wielka niewiadoma, że trudno mi cokolwiek wyrokować.
Wracasz poniekąd do pierwszej ligi.
Wydaje mi się, że pierwsza liga to jest liga, która mocno się skupia na stałych fragmentach gry, na takiej agresywności, na ambicji, na woli walki i to są takie czynniki, gdzie drużyny, które wykazują większe skłonności do tych cech, są wyżej w tabeli.
Chyba tej walki o utrzymanie trzeba przede wszystkim uniknąć.
Tak, no jeśli chodzi o doświadczenie, to mam spore. Wiem, jak w danej sytuacji się zachować i będę starał się to wykorzystać, żeby to moje doświadczenie przekuć na szatnię. A co przyniesie życie, to zobaczymy.
Pierwszy mecz w Niecieczy w sobotę z Brookbet Termaliką. Jaką Wartę tam zobaczymy?
Mam nadzieję zwycięską.
Czego się po Warcie spodziewać?
Dobrego meczu.
Wygranego?
Zdecydowanie tak. Po to wyjdziemy na boisko.
No ale ten plan niestety się nie powiódł. Warta w tym pierwszym inaugurującym spotkaniu w Niecieczy przegrała aż 0-3. Choć do przerwy nie było tak źle, tam bezbramkowy remis się utrzymywał, no ale druga połowa już pod zdecydowany dyktando gospodarzy. Dwie bramki Andrzeja Trubechy w 54. i 66. minucie i w samej końcówce Artem Putiwcew ustalił wynik tego spotkania na 3-0. W pozostałych spotkaniach tej pierwszej kolejki Betclic pierwszej ligi Odra Opole przegrała z Ruchem Chorzów 0-2. Pogoń Siedlce przegrała z Chrobrym Głogów 1-2. Wisła Płock zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. GKS Tychy zremisował z Miedzią Legnica 2-2. Stal Stalowa Wola przegrała z Górnikiem Łęczna 0-1. Polonia Warszawa także 0-1 przegrała ze Zniczem Pruszków.
Do piłki nożnej wrócimy już za mniej więcej 15 minut. Na razie zmieniamy dyscyplinę.
W sportowym rytmie.
I przenosimy się na wyścigowy samochodowy tor Poznań, gdzie podczas tego weekendu także emocji nie brakowało.
Walka była fajna.
Niesamowici pasjonaci wyścigowych samochodowych, także podczas trzeciej rundy wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Pan Krzysztof Mencel, automobil klub Wielkopolski, doświadczony kierowca, który no, startuje w tych zawodach jakim samochodem?
Fiat Cinquecento.
Czyli samochodzik niewielki, ale można w nim spełnić swoje wielkie motorowe emocje.
Tak, można. Ja miałem parę lat teraz przerwy, bo nie jeździłem, bo bardziej na rallycrossie się skupiałem, ale tak postanowiłem, że wystartuję. Trochę weekend pechowy, bo była awaria silnika, było coś tam, ale w summa summarum pierwszy wyścig się ułożył szczęśliwie, wszystko wytrzymało, jest meta, także...
Z takiego niewielkiego auta można jeszcze sporo wycisnąć, trzeba jednak nad nim dużo pracować, żeby startować w prawdziwych wyścigach?
No, trzeba przygotować, trzeba trochę czasu poświęcić i wdzięczny samochód, bo się nie psuje. Jak jest dobrze zrobiony, no to można mieć frajdę z jazdy.
Zawsze jeździłby pan takimi mniejszymi samochodami?
Tak, ze względu na niski budżet zawsze małymi samochodami.
Jeszcze raz są wary inżynierzy.
Trzecia runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski na torze Poznań, sezon 2024. Dzisiaj znowu pięknie, słonecznie, no i sporo tych samochodów, a my rozmawiamy z kim?
Z dyrektorem zawodów Maciejem Podemskim.
Panie Macieju, znowu chyba całkiem przyzwoita frekwencja, jeśli chodzi o imprezę.
Tak, mamy 106 zawodników, w samym wyścigu Endurance pojedzie 22, do tego mamy 14 gości z FIA Swift Cup, więc jest bardzo fajna frekwencja, bardzo dużo zawodników, pogoda też dopisuje, aczkolwiek jest za gorąco, zawodnicy mówią, że w Endurance jak będą zmieniać zawodników, to wysiadają, co tam jest jakieś ponad 60 stopni i aby się piekarnik otwierało.
Panie dyrektorze, jeśli chodzi o te rywalizacje w różnych klasach, bo cała, no bez liku jest tych klas, jest zacięta, patrzyłem na tym, co działo się po tych dwóch rundach, tam jest dosyć ciasno. Są oczywiście faworyci, którzy potrafią wygrywać pojedyncze wyścigi, ale często jest taki miks, prawda?
Tak, no mamy bardzo zmiksowaną grupę w ogóle w tym sezonie. Mamy 8 samochodów Porsche i 3 Lamborghini, które startują w jednym wyścigu. Do tego mają coś takiego jak Balance of Performance, że niektóre samochody muszą być tak zmodyfikowane, żeby były ze sobą konkurencyjne, co naprawdę podnosi widowiskowość.
Tor Poznań jest też do wyścigów samochodowych wynajmowany. Ta europejska rywalizacja Suzuki Europe Cup, to jest właśnie coś takiego, puchar markowy.
Tak, to jest puchar markowy, który do nas przyjeżdża już od kilku lat. W zeszłym roku mieliśmy go razem z ciężarówkami, z naszymi mistrzostwami Europy ciężarówek, więc z tych wyścigów po prostu co po chwilę mamy coś innego i fajnego do pooglądania.
To teraz tak z lekkim przymrużeniem oka, odnosząc wyścigi samochodowe do wyścigów na przykład na torze szużlowym, tutaj nie musicie polewać toru, nie musi pojawiać się polewaczka. Myślę o tej temperaturze, która nam towarzyszy.
No myślę, że wielu z nas by nawet chciało to jakoś schłodzić, ale się nie da. Nie możemy właśnie w żaden sposób polewać, nie możemy wpływać na przyczepność, bo dla samochodów i nawet jak mamy mistrzostwa motocyklowe, polanie wodą to jest po prostu tak, abyśmy mieli lód na torze, bo jest zupełnie inna przyczepność. Zawodnicy jeżdżą w większości na oponach slick, które powodują, że jeśli będzie mokro, to od razu, no tak jak mamy w tej chwili wyścig BMW, to będą same bączki, jazdy bokiem, drifty.
Tor Poznań odwiedził z reporterskim mikrofonem Krzysztof Ratajczak, a o koniach mechanicznych mówić będziemy jeszcze w przerwie naszej transmisji, także warto być z nami.
Tyle o koniach mechanicznych, teraz o tych normalnych, o jeździectwie. Przenieśmy się do Olszy koło Śremu, gdzie podczas tego weekendu ciekawa impreza w ramach jeździeckiego Lauru Wielkopolski w skokach przed przeszkody.
Wojciech Wojciany, Kortina Kaczyńca, Iwona Świtowska, Radcowski Klub Jeździecki, Emilia Pietrzak, Wolmar, Smrachowice, Wielk.
Przez 3 dni w ośrodku jeździeckim Folszy pod Śremem klubu jeździeckiego Agrohandel rozgrywane są zawody. Laur Wielkopolski, sobotni konkurs dużej rundy dwufazowy, wygrywa 3-krotny mistrz Polski Wojciech Wojcianiec.
No, jak widać, parkour był trochę dosyć trudny, tylko 3 zerowe przejazdy, także było co robić. No, jechałem koniem, którego przygotowuję sobie w tym sezonie. Jest to koń rozwojowy i nabiera tutaj doświadczenia.
Nowe konie, nowa przynależność klubowa, nowe otwarcie Wojciecha Wojciańca?
Dokładnie. Próbujemy się rozwinąć z powrotem, wrócić jak na najwyższy poziom. No nie jest to proste, materiał już jest, tylko po prostu trzeba go szlifować i niestety to trwa i musimy poczekać na jakieś sukcesy większe. Teraz za 2 tygodnie wybieramy się do Baborówka, też tam będziemy starali się takie najwięcej doświadczenia zebrać.
Mściwoj Kiecoń swego czasu w Olszy zdobywał Mistrzostwo Polski, startował w barwach klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem. Dzisiaj inne barwy, ale niejako z przyzwyczajenia na takich zawodach nie mogło cię zabraknąć.
No dokładnie, bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, świetne warunki, więc jest też miejsce w dość napiętym sezonie zawodów międzynarodowych, żeby przyjechać tutaj i przetestować młodsze konie, konie, które chcemy wprowadzić w te zawody międzynarodowe. Więc no, tak jak powiedziałem, bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam.
Dla doświadczonych zawodników to jest bardziej poligon doświadczalny.
No dokładnie, to jest tak. Na takich zawodach my bardziej testujemy konie, na co je stać. Czasami przewozimy nowe jakieś konie, które dostaliśmy do treningu bądź kupiliśmy. Więc to tak jak pan powiedział, to jest taki poligon doświadczalny, więc traktujemy to stricte, może nie do końca treningowo, ale troszeczkę luźniej niż zawody o wyższą stawkę.
Na hipodrom w Olszy koło Śremu był Grzegorz Hałasik. Ostatecznie w Grand Prix Laur Wielkopolski najlepszy okazał się Hubert Polowczyk, który wyprzedził rozmówcę naszego reportera Wojciecha Wojciańca na 3. stopniu podium Katarzyna Szunie.
Szukam połączeń pomiędzy tym materiałem, a także następnym. Jest jedno, bo podobno skoczek to jedna z figur szachowych. A w Poznaniu ruszył szachowy memoriał arcymistrza Włodzimierza Szmyta.
Jest to największy turniej szachowy w Poznaniu od wielu, wielu lat, o najwyższym poziomie. Jest też to okazja do uczczenia pamięci zmarłego arcymistrza Włodzimierza Szmita, który zmarł rok temu, 1 kwietnia. Włodzimierz Szmit był najwybitniejszym powojennym szachistą Polski. Liczne tytuły mistrzostw Polski, 14 razy reprezentował nasz kraj na olimpiadach szachowych. Był oprócz tego wybitnym trenerem. Pod jego ręki wyszło bardzo wielu arcymistrzów młodszego pokolenia już teraz. Był również działaczem. I myślę, że to jest znakomita okazja, żeby tym turniejem podziękować za jego wkład w rozwój szachów polskich, no i poznańskich, bo Włodzimierz Szmit był poznaniakiem. Gramy w 4 grupach. Najważniejszy turniej to jest turniej kołowy arcymistrzowski z udziałem 3 arcymistrzów. Jacek Tomczak, aktualny wicemistrz Polski, Rainer Polcin i Petro Golubka. Także to jest najsilniejszy turniej, 10 zawodników gra, rywalizuje i jest szansa zdobycia normy arcymistrzowskiej. Druga grupa to Open A, tam grają również mistrzowie międzynarodowi. Największym turniejem jest Open B, ponad 100 zawodników i 4. turniejem jest turniej juniorski. Gramy 9 rund, jedna runda dziennie, zakończymy w przyszłą niedzielę. Sesje przedpołudniowe to turniej arcymistrzów i ta grupa A, czyli ten silny Open. O godzinie 10, mniej więcej do 15 będą trwały partie. O 17 sesja popołudniowa i tutaj jest Open B i juniorzy.
Wracając jeszcze do postaci Włodzimierza Szmyta, czy w tych turniejach głównych gra ktoś z jego podopiecznych?
Wczoraj mieliśmy taką uroczystość wspominania arcymistrza przy okazji losowania numerów startowych w tym turnieju arcymistrzowskim. Była rodzina, była arcymistrzyni Hanna Reńska-Barlo i wielu arcymistrzów i grających wspominało właśnie swoje spotkania z arcymistrzem, partie, które zagrali, tych wspomnień było bardzo dużo. Także tak, w tym najsilniejszym turnieju grają osoby, które doskonale znały arcymistrza i między innymi dlatego do Poznania zdecydowali się przyjechać.
Mówił Filip Kolendo z klubu szachowego Lech Poznań, który jest organizatorem szachowego memoriału arcymistrza Włodzimierza Szmyta. Za 5 minut w 5:30, za 5 minut pierwszy gwizdek arbitra w meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Szykują się znów emocje sportowe, piłkarskie na stadionie poznańskiego Lecha. Czekamy na dobry wynik, na dobrą grę kolejorza. Czy tak będzie? O tym przekonamy się już za 4,5 minuty.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Żużlowe silniki usłyszymy chociażby dzisiaj w Lesznie. Tam arcyważny mecz w kontekście walki o utrzymanie dla żużlowców FOGO Unii Lesz. No to 11. kolejka PGE Ekstraligi. O 19.15 Byki pojadą właśnie na torze imienia Alfreda Smoczyka z GKM-em Grudziądz. Jeśli odpukać przegrają, no to ich szanse na pozostanie w elicie będą już w zasadzie tylko iluzoryczne. Zakończyły się 3 inne mecze tej 11. serii spotkań w PGE Ekstralidze. Co ciekawe, wszystkie zakończyły się takim samym wynikiem. Dzisiaj w derbach ziemi lubuskiej. Stal Gorzów wygrała z Falubazem Zielona Góra 48-42, a w piątek Motor Lublin pokonał Włókniarza Częstochowa 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Apatorem Toruń, uwaga, 48-42.
12. kolejka na torach Metal Klasy drugiej Ekstraligi z wielkopolskich drużyn. O punkty rywalizował podczas tego weekendu tylko zespół Orzechowej Osady PSŻ Poznań, który dzisiaj stoczył wyjazdowy bój z bydgoską Polonią. Skorpiony przegrały wyraźnie to spotkanie 35-55. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie z Poznania był Aleksandr Oktajew, który zgromadził 16 punktów w 6 startach, do tego 10 oczek Ryana Douglasa i 7 punktów Szymona Schlauderbacha. Bardziej wyrównana drużyna gospodarzy. Tutaj tylko jedna osoba, jeden żużlowiec z dorobkiem 10 punktów to Tim Sørensen, ale pozostała zdobycz punktowa rozłożyła się prawie po wszystkich zawodnikach Polonii startujących w tym właśnie spotkaniu. Przypomnijmy, Skorpiony przegrały w Bydgoszczy z Polonią 35-55. W innym dzisiejszym spotkaniu drugiej ligi Wilki Krosno pokonały ROF Rybnik 47-43. Podczas tego weekendu odpoczywała drużyna Arget Malesa Ostrów Wielkopolski.
Jeszcze wizyta w Krajowej Lidze Żużlowej. To trzeci poziom rozgrywkowy. Trwa mecz w Gnieźnie. Miejscowy Ultrapur Start jeździ z Lokomotywem Dyneburg. Na razie po 3 biegach gnieźnianie pewnie prowadzą 13-5. Zakończyło się inne spotkanie tej 9. kolejki, w której Niemcy z Landshut Devils przegrali u siebie z kolejarzem Opole 38-51.
27 minut po godzinie 18. Obiecaliśmy dzisiaj w audycji w Sportowym Rytmie jeszcze powrót do sportów motorowych. Mówiliśmy o tym, co ciekawego podczas tego weekendu działo się na torze Poznań. Wiele ciekawych wydarzeń jeszcze przed nami. Nowe auto, nowy sezon w opowieści Mistrza Europy z 2023 roku Damiana Litwinowicza z Automobil Klubu Wielkopolski, który za tydzień wystartuje na Węgrzech w drugiej rundzie Mistrzostw Starego Kontynentu w Rejlekrosie.
W audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań przyglądamy się z dużym zainteresowaniem karierze kierowcy wyścigowego Mistrza Europy Rejlekrosu w 2023 roku Damiana Litwinowicza, także zawodnika Automobil Klubu Wielkopolski. Damian, rozpoczął się sezon 2024 i to rozpoczął się od wielu, wielu zmian. Zresztą tak jak planowałeś, że to będzie przesiadka do mocniejszej klasy, do mocniejszego auta, to wszystko się już zaczęło.
Tak, to jest niesamowicie mocna przesiadka w moim wykonaniu, tak naprawdę z 250 na 600 koni, 1000 Nm. Ty przeskok, jeśli chodzi o moc samochodu i możliwości tego samochodu. Do sezonu jestem bardzo dobrze przygotowany, tak uważam. I potwierdziło się to właśnie w pierwszej rundzie, gdzie zająłem niesamowite trzecie miejsce. No także jest się naprawdę z czego cieszyć i mam nadzieję, że w następnych rundach też pokażę się z dobrej strony.
Ta pierwsza runda odbyła się w Szwecji, w dosyć specyficznym miejscu, małej miejscowości.
Tak, to jest bardzo specyficzne miejsce. To miasto żyje raz do roku, kiedy właśnie są zawody te rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w rallycrossie. W miasteczku tak naprawdę nawet nie żyje 1000 osób, a raz do roku właśnie do tego lasu, bo tak naprawdę tam jest las i ludzie tam przejeżdżają. Przyjeżdża około 50 tysięcy kibiców i jest niesamowita impreza, niesamowite show. Są koncerty, wyścigi, także naprawdę dużo się dzieje.
I podobno jest tam taki sklep, w którym są portrety Damiana Litwinowicza. Wyjaśnij, o co chodzi. Ta sława Mistrza Europy z poprzedniego sezonu już tak daleko zawędrowała?
Może aż tak za daleko nie zawędrowała, ale na pewno do tego sklepiku. Z tego względu, że w tym miasteczku jest ten właśnie jeden sklepik, w którym właściciele są Polakami, także bardzo cieszę się właśnie też wiadomo, z sukcesów rodaka i są oczywiście tak moje zdjęcia z właścicielem, jakaś koszulka moja wisi, mój autograf, karta z autografem, także no, sklepik jest lekko udekorowany.
My czekamy na kolejne oczywiście sukcesy. Następna eliminacja będzie na Węgrzech, ale chyba ze spokojem podchodzisz do rywalizacji w tym sezonie i z tego, co wyczytałem w różnych mediach społecznościowych, na stronach internetowych, twój team, ten główny team, też podchodzi ze spokojem. Po prostu chyba czujesz takie zaufanie.
Do zespołu czuję bardzo duże zaufanie. Tak naprawdę no, już jeżdżę z nimi, teraz będzie trzeci sezon. Bardzo dobrze się dogaduję z właścicielem zespołu. No, ufam mu w 100% i rzeczywiście podchodzę do tego spokojnie, z chłodną głową, bo wiadomo, że ciężko tak naprawdę wygrywać w tym pierwszym sezonie. Wiadomo, że robimy wszystko, żeby wygrywać, ale no, jest to ciężkie i tak naprawdę nie spodziewałem się tego trzeciego miejsca. Myślałem, że tutaj będzie wejście do finału będzie dużym sukcesem, a sukces się okazał jeszcze większy. No także zaufanie do zespołu jest, auto spisuje się fenomenalnie, także no, wszystko pasuje.
To przypomnij, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że to po tym mistrzowskim sezonie też nie może ulecieć. To jest team, który ma siedzibę w Niemczech.
Tak, to jest niemiecki zespół z siedzibą pod Norymbergią w takim miasteczku fabrycznym Hippolstein. I zespół nosi nazwę Voland Racing.
Powiedzmy, jak to będzie dalej się rozwijać w tym sezonie, jeśli chodzi o kolejne eliminacje. Wspomnieliśmy o tej węgierskiej, która 26 i 27 lipca jest zaplanowana. Co jeszcze?
Mamy rundy przede wszystkim na Węgrzech, następna runda, na którą się też bardzo dobrze nastawiam, ponieważ trenowaliśmy tam dość sporo przed sezonem, także myślę, że tor mam dobrze opanowany i bardzo mi ten tor pasuje, jest dużo elementów szutrowych, gdzie czuję się bardzo dobrze. Następnie jedziemy do Belgii, do Portugalii, no i prawdopodobnie może uda się jeszcze runda we Francji.
Ta finałowa runda zdaje się w Portugalii właśnie.
W Portugalii tak, finałowa runda. Na torze Montalegre, z którym mam też bardzo dobre wspomnienia, bo że tak naprawdę to jest tor, w którym zawsze spisywałem się dobrze. Od pierwszego mojego sezonu w Mistrzostwach Europy tam czułem się najlepiej i liczę, że w tym sezonie na tej finałowej rundzie w Portugalii też tam będzie, że tak powiem, będę się bardzo dobrze czuł w nowym już samochodzie.
Z Damianem Litwinowiczem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Pozostajemy jeszcze przy sportach motorowych, ale tym razem trochę w innym kontekście. Przed nami bowiem rozmowa z kronikarzem polskich wyścigów samochodowych, którego nowa książka już wkrótce pojawi się na rynku.
Grzegorz Chyła, kronikarz podobno, kibic tak naprawdę w sercu, niby fotoreporter.
Ale człowiek, który ma motorsport w sercu, który faktycznie pisze o tym, mówi o tym, opowiada o tym. Pana pierwsza książka, Polskie wyścigi samochodowe 1980-89, już jest na rynku od kilku lat.
Pasja zaczęła się dawno temu, 75 rok, wyścig uliczny w Kielcach. Jak zobaczyłem Porsche Carrera Adama Smorawińskiego, to mnie trzyma do dzisiaj. Kibicuję już trzeciemu pokoleniu rodziny Smorawińskich. Wtedy się zaczęło. Właśnie Adam Smorawiński, to białe Porsche.
To jest zainteresowanie tylko do tego krajowego rynku, czy absolutnie nie? I śledzi pan wszystko to, co dzieje się w świecie motorsportu. Od takie wyścigi na torze Poznań po wyścigi Formuły 1?
Oczywiście, że Formuły 1 też. Co prawda na żywo widziałem tylko dwa wyścigi na Hungaroringu kiedyś, tam dawno temu. Natomiast no, oglądam ostatnio z córką.
Ten okres, ta dekada 80-89, dlaczego akurat tę dekadę postanowił pan opisać?
Twierdziłem, że od czegoś trzeba zacząć. Nie miałem jeszcze wtedy ani sił, ani możliwości zrobienia całości. W związku z tym stwierdziłem, że opiszę to, co widziałem na własne oczy, bo w tym czasie prawie wszystkie wyścigi w całej Polsce widziałem. Oglądałem, fotografowałem, rozmawiałem z zawodnikami.
To jest kronikarska relacja z tego, co się działo w polskim świecie motorsportu w latach 80., czy jak to można podsumować, ocenić, zrecenzować?
Przede wszystkim część wynikowa, terminarze, harmonogramy, wyniki, ale też sprawozdania z wyścigów z tamtego okresu. Tam to zamieściłem. Pisuję to dość dobrze, pokazuje to, co wtedy się działo, jak te wyścigi wyglądały.
To prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników historii motorsportu w Polsce, no ale wiemy, że to nie koniec pana jakby przygód, także jeśli chodzi o pisanie książek, bo powstaje już kolejna pozycja.
No już jest na ukończeniu, od wojny do końca lat 70. Będzie to troszkę w innym charakterze, bo to są wyścigi, których nie widziałem sam, także musiałem się posiłkować materiałami archiwalnymi. Natomiast postanowiłem, że owszem, będzie część taka właśnie kronikarsko-wynikowa, ale główna część to będą rozmowy z ludźmi. Zacząłem od Longina Bielaka, skończyłem na Sobiesławie w zasadzie, czy w sumie 24 osoby, zawodników z tamtych czasów, niektórych niestety już nie ma między nami. Że no nie chodziło mi o historię typu, że na trzecim okrążeniu wyprzedziłem kogoś, tylko właśnie o anegdoty, wspomnienia, ciekawostki. To coś tam nawet nie było wtedy opublikowane. I ci ludzie, no trzeba się spieszyć rzeczywiście. No, Longin Bielak ma 98 lat w tej chwili i wybiera się niedługo z Sobiesławem Zasadą Maluchem na Monte Cassino, także obu mają dobrze powyżej 90 i dalej są aktywni w tym sporcie.
Kiedy będziemy mogli te pozycje znaleźć na rynku?
Mam nadzieję, że w tym roku, we wrześniu już powinna być na następne wyścigi. Już jest na etapie ostatniej korekty.
Mikael Isak, 32 minuta z rzutu karnego, doliczony czas gry i bramka Dino Hoticza, 2-0. Lech na inaugurację nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy wygrywa z Górnikiem Zabrze. Relacja na naszej antenie już zakończona, 34 minuty po godzinie 19. Trwa jednak dalej audycja w sportowym rytmie. Zaglądamy w ramach tej audycji m.in. na żużlowe tory, bo dzisiaj także ważne wydarzenie w Lesznie.
Tak, i tam trwa to spotkanie 11. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Szalenie istotne i ważne z punktu punktu widzenia walki leszczyńskich byków o utrzymanie mecz z GKM-em Grudziądz. Na razie po czterech biegach zawodnicy z Leszna prowadzą 15-9. Miejmy nadzieję, że ta przewaga będzie się już tylko powiększać. Jeżdżą także w Gnieźnie. To mecz 9. kolejki Krajowej Ligi Żażlowej. To przypomnę, 3. poziom rozgrywkowy. Tam po 10 biegach drużyna startu Gniezno prowadzi z Lokomotywem Dyneburg 37-23.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, w której nie zapominamy również o tym, iż bardzo blisko są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
W sportowym rytmie.
26 dzień lipca, inauguracja Igrzysk 33. Olimpiady Paryż 2024. Dla polskiej reprezentacji chyba też moment szczególny, bo po raz pierwszy, jeśli chodzi o letnie Igrzyska, właśnie w Paryżu w 1924 wystąpiła reprezentacja biało-czerwonych, no czyli wyjątkowy chyba moment także w tym roku. Znany historyk sportu profesor Ryszard Wryk.
Po 100 latach po raz drugi polska reprezentacja startuje w Igrzyskach Olimpijskich w stolicy nad Sekwaną, w stolicy Francji. Ale należy przypomnieć, że w roku 1900, kiedy po raz pierwszy odbywały się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, tam również startował Polak. Michon, François Michon, Polak, ale startujący w barwach Rosji Carskiej, który w turnieju fechtmistrzów w szabli zajął 5. wysokie miejsce. To był taki polski akcent, o którym może dzisiaj rzadko się wspomina. Natomiast te igrzyska będą na pewno inne od tych sprzed 100 laty. W roku 1924 Polska powracała na mapę polityczną świata, powracała na mapę kulturową, wreszcie powracała na mapę sportową. I ten start nad Sekwaną był właśnie takim zaakcentowaniem, że Polska żyje, że Polska się rozwija na wszelkich płaszczyznach życia społecznego, w tym również w sporcie. Tam był akcent poznański, startowało 2 piłkarzy w reprezentacji, Wawrzyn Staliński oraz Marian Spojda oraz bokser Ertmański. Jeżeli chodzi o tamte igrzyska, zakończyły się dla nas, można powiedzieć, sukcesem, bo polska flaga wciągnięta została na maszt dwukrotnie. Po srebrnym medalu naszych kolarzy w wyścigu torowym na 4000 metrów oraz po zdobyciu brązowego medalu przez Adama Królikiewicza.
Panie profesorze, przechodząc do współczesności, no teraz liczymy na tych naszych współczesnych herosów, a więc wysyłamy ponad 200-osobową narodową reprezentację, w tym prawie 30 Wielkopolan, dumni AZS-iacy, których pan także reprezentuje, bo będzie 16 bodajże zawodniczek i zawodników reprezentujących barwy, czy to klubów uczelnianych, czy organizacji środowiskowej na takich igrzyskach. Mamy medalowe szanse. Znowu ta biało-czerwona nad Sekwaną może załopotać.
Tak, no i z pewnością załopoczę. Jest tylko pytanie, ile razy, czy tak jak przed 4 laty w Tokio, 14 razy, czy może 15, a może 10, czy 12. Igrzyska olimpijskie są nieprzewidywalne. Przegrywają faworyci, wygrywają młodzi debiutanci. Mamy szereg niespodzianek i tak będzie chyba w zbliżających się igrzyskach. Ja liczę, że niespodziankę mogą sprawić również sportowcy Wielkopolski, sportowcy Poznania, chociażby florecistki z AZS-u Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kajakarki z AZS-u AWF-u oraz z Poznani, czy też lekkoatleci.
Pan jest autorem wielu takich monumentalnych dzieł dotyczących poznańskich olimpijczyków, historii tego poznańskiego, wielkopolskiego udziału w Igrzyskach Olimpijskich. I właściwie każdą rozmowę, taką dłuższą czy krótszą z panem, kończę pytaniem, czy to będzie interesujący rozdział, ten paryski.
Ja myślę, że tak. Dla mnie takim bardzo istotnym rozdziałem w udziale poznaniaków Wielkopolan w Igrzyskach Olimpijskich był rok 1964, kiedy to polska reprezentacja sprinterska w sztafecie 4x100 metrów zdobyła srebrny medal, a na ostatniej zmianie bieg poznaniak, reprezentant miejscowej Olimpii Marian Dudziak. To był niebywały sukces, my może zapominamy, ale to był jeden z największych sukcesów w dziejach polskiej lekkiej atletyki. Ten rok może być również przełomem dla poznańskiego sportu. Upatruję go w rozwoju poznańskiej szermierki. Tak, liczna reprezentacja kobieca składająca się z akademiczek poznańskich. To jest przełom w rozwoju tej dyscypliny, która początki miała w roku 21 w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportu, która była zlokalizowana w Poznaniu.
Jak pan sobie wyobraża ceremonię otwarcia? Wiadomo, że to będzie coś nietypowego, bo to będzie odbywać się nie nad Sekwaną, a na Sekwanie.
No więc myślę, że tutaj może czekać nas szereg niespodzianek. Zresztą każda ceremonia otwarcia jest ściśle skrywana przed całym światem, bo to ma być wystrzał, to ma pokazać, że organizatorzy są bardzo oryginalni w swym przedsięwzięciu. Pokazują coś innego, czego dotychczas nie było. Więc tym razem oprócz klasycznych fajerwerków na pewno będą niespodzianki, które mile zaskoczą Europę i całą kulę ziemską.
Z profesorem Ryszardem Wrykiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Było i o tych igrzyskach, które przed nami, i o tych, które są już w historii. My na naszej antenie będziemy i do jednych, i do drugich wracać w ramach kolejnego cyklu, który pojawi się wraz ze startem tych letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wówczas codziennie kwadrans po godzinie 11 na naszej antenie. Właśnie wydarzenia podsumowywane będą w ramach naszego codziennego magazynu. Zapraszamy. Ciekawostki związane z występem wielkopolskich sportowców, relacje ze stolicy Francji, sporo wiadomości związanych z występami polskich sportowców i nie tylko. Codziennie o 11.15 na antenie Radia Poznań od dnia startu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Magazyn olimpijski. Zapraszamy do słuchania.
Dużo będziemy tam mówić o wielkopolskich sportowcach. Miejmy nadzieję, że dużo będziemy tam mówić także o znakomitych występach tenisistki AZS-u Poznań Magdy Linet. To także jedna z naszych nadziei. Nie chcę powiedzieć medalowych, ale na pewno na udany, dobry występ na paryskiej mączce.
No myślę, na pewno będą większe nadzieje i po ostatnim występie na Rolandzie, ale również po ostatnich igrzyskach i tych poprzednich. Z jednej strony cieszę się, ponieważ za każdym razem lubię grać na kortach Roland Garros. Dość dobrze czuję te korty. Faktycznie ten ostatni występ nie był udany, ale miałam tam naprawdę parę fajnych turniejów, więc w przeszłości udowodniłam, że potrafię na tych kortach grać i myślę, że to, że będzie to dość znajomy obiekt, bardziej mi pomoże. Nie mam oczekiwań, ponieważ do tego czasu nie miałam najlepszych wyników na igrzyskach, ale gdzieś tam faktycznie chciałabym przełamać tą złą pasę i pójść troszkę dalej. Wie pan co, faktycznie niespodzianki zawsze będą się zdarzać, nawet na wielkich szlemach mamy niespodzianki, prawda? Proszę zobaczyć na Wimbledonie, kto przewidziałby, że Marqueta w zeszłym roku wygrał Wimbledon, więc myślę, że to jest tenis, to jest sport po prostu, że mamy dziewczyny, które gdzieś tam się przebijają dalej. Możemy zobaczyć również na mnie półfinalistkę Australian Open, czego nikt by wcześniej nie przewidział. I myślę, że taka trochę charakterystyka wielkich wydarzeń, że bardzo tym zawodnikom zależy. Poziom jest coraz bardziej wyrównany, więc każdy potrafi naprawdę grać na bardzo wysokim poziomie, a dziewczyny z niższym rankingiem wychodzą totalnie bez jakiejś presji, więc potrafią naprawdę wykręcić fajne wyniki. I myślę, że to naturalne, że igrzyska jakby są podobne do wielkich szlemów, że co jakiś czas faktycznie mamy jakąś tam niespodziankę i być może przez to, że to jest raz na 4 lata, to jakby bardziej się to wypukla, ale myślę, że po prostu te duże turnieje za każdym razem przez tą presję mają podobne wyniki jak na tych wielkich szlemach. Mamy inną specyfikę chociażby tego, że jesteśmy w wiosce, więc ja sama jestem tak rozkojarzona wszystkim, co się wokół dzieje, jestem tak zaaferowana, że mi faktycznie jest się bardzo ciężko skupić i uwielbiam być w wiosce między innymi zawodnikami i oglądać inne sporty, więc dla mnie na pewno, więc domyślam się, że dla innych również. Dużo trudniej się skupić, nie jesteśmy gdzieś tam zamknięci w tych swoich teamach, prawda? Do czego my jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę na co dzień. Więc to jest coś innego, z czego ja się bardzo cieszę, bo jest to naprawdę niesamowita przygoda, że dlatego czasami tym lepszym zawodnikom jest troszkę trudniej tam skupić się i być właśnie w tym takim swoim zamkniętym, w takiej bańce swojej. Tylko bo czasami to jest bardzo, że tak powiem, łatwo gdzieś tam po prostu przejść się i te areny były gdzieś tam blisko, więc to będzie zależeć od tego, jak to wszystko będzie tak naprawdę zbudowane, bo sama nie mam pojęcia, jak to będzie. Ale bardzo lubię chodzić na siłownię i oglądać, jak inni sportowcy trenują, bo to jest naprawdę, robi naprawdę wrażenie.
Mówiła Magda Linet, tenisistka poznańskiego AZS-u, przedstawicielka silnej grupy sportowców ze stolicy Wielkopolski, którzy będą uczestniczyć w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W tym gronie jest także potężny zestaw naszych florecistek. Rozmawia z nimi Grzegorz Hałasik.
Florecistka reprezentacji Polski, Martyna Synoracka. Jesteście po Mistrzostwach Europy. Te Mistrzostwa Europy zakończone indywidualnym brązowym medalem Julii Walczyk-Klimaszyk, ale też waszym drużynowym srebrnym. To tak napędza przed igrzyskami?
Oczywiście. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jesteśmy spokojne. To przed nami ważne mecze, ważne walki, także na spokojnie to wszystko bierzemy.
Dla was ostatni rok to było mocne hartowanie się drużyny, bo trzeba było naprawdę wyszarpać tę olimpijską kwalifikację.
Przetarcie miałyśmy już przed Tokio, bo zabrakło nam tylko 2 punktów, żeby pojechać na igrzyska wtedy w prawie takim samym składem. Teraz zakwalifikowałyśmy się, jesteśmy bardzo szczęśliwe. No i medal Mistrzostw Europy, no to wisienka na torcie.
Układ na igrzyskach olimpijskich, jeśli chodzi o drużynę, jest prosty. To jest tylko albo aż 8 drużyn, ale w porównaniu z innymi zespołowymi konkurencjami to jednak jest tylko. Bo jeden mecz was dzieli właściwie od strefy medalowej. O tej Japonii pierwszym rywalu myślicie?
Tak, na pewno będziemy analizować to na zgrupowaniu, tylko no, na igrzyskach jest jeszcze ten myk, że trzeba o ten brąz powalczyć. Normalnie indywidualnie jest to miejsce, 2 razy się stoi za brąz, tak, a drużynowo też trzeba powalczyć, także no przed nami ta Japonia, zobaczymy.
Martyna Synoracka ma doświadczenie olimpijskie i zapytam właściwie o to, co jest takiego w igrzyskach olimpijskich, że one są trudniejsze od innych zawodów, mimo że te same zawodniczki, co na Mistrzostwach Świata, co na Pucharze Świata, co na Mistrzostwach Europy, a jednak jest inaczej.
Jest inaczej, bo chociażby to, że walczą normalnie 4 zawodniczki, a na igrzyskach jednak jest to ograniczenie, walczą 3. Trener ma tylko jedną zmianę, gdzie normalnie na Pucharach Świata czy imprezach mistrzowskich trener może tasować, zmieniać zawodniczkę w zależności od taktyki, predyspozycji dniowej zawodniczki, a tutaj na igrzyskach tego nie ma.
Trochę wróciła ze światów sportowych Martyna Synoracka. Drugi oddech złapany sportowy?
Miałam przerwę macierzyńską, także z tego to wynika, że mnie nie było przez 1,5 roku na planszy. To jest sport, to jest piękna sportu, można trenować.
I można coś cały czas od siebie dołożyć, chociażby w tych drużynowych walkach, gdzie właściwie każde trafienie się liczy. Nawet jak się gdzieś bezpośredni pojedynek przegrywa, każde trafienie jest ważne.
Tak, oczywiście, bo tu może zawodniczka przegrać jedną walkę, ale wchodzi następna, odrabia zaległości i cały czas walka się toczy.
Kolejna florecistka z naszej reprezentacji, Martyna Jelińska. Był ostatnio medal Mistrzostw Europy. Przede wszystkim ten awans drużynowy na igrzyska, wywalczony w znoju, w takim rollercoasterze. Jak to dodaje takiego wiatru w żagle motywacji przed igrzyskami?
No oczywiście, że tak. A tym bardziej ten ostatnio zdobyty medal jako ostatnie zawody przed igrzyskami. Czyli wiemy, że możemy i liczmy na to, że tak dobrze pójdzie.
Ale poziom trudności zupełnie inny.
Tak, no każdy robi formę tak naprawdę na igrzyska. No i tam się okaże, czy ktoś się wstrzelił, czy nie. My na szczęście idziemy coraz wyżej, bo tak naprawdę z każdym po prostu pucharem świata coraz lepiej nam szło, więc liczymy na to, że właśnie się wstrzelimy na igrzyskach, że właśnie ta forma będzie na samej górze.
Rywalizacja drużynowa ma swoją specyfikę?
To jest zupełnie inaczej niż indywidualnie. Każda z nas też jest dobra albo w natarciu, albo w obronie, więc też dopasowujemy do zawodniczki. Wiemy, że na przykład tutaj Jula udźwignie wynik, czy też nadrobi. Ja jestem też tą osobą bardziej, na mnie się nie da zrobić dużo trafień, też potrafię właśnie dodać 1 czy 2. No to jest taka strategia też ustalana z trenerem, no zupełnie inaczej niż na indywidualnym turnieju.
Nie sposób nie spytać sportowca o aspiracje przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie. Zresztą kogoś, kto już zresztą był, wie jak to smakuje.
Tak, no aspiracje, no wiadomo, tutaj był medal, więc są wysokie. Mam nadzieję, że właśnie wrócimy z czymś na szyi. Nie wiem jakiego koloru, no ale takie są założenia. Byłam na Igrzyskach, więc może też ten stres będzie trochę mniejszy i większe doświadczenie, więc łatwiej będzie.
Ten pierwszy mecz z Japonią.
No na pewno będziemy ustalać taktykę, będziemy oglądać właśnie walki z Japonkami, więc będziemy bardzo przygotowane, gotowe na zwycięstwo.
Za 10 minut godzina 20 to już powoli ostatnia prosta tego specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie, a czy na ostatniej prostej do utrzymania się w Ekstralidze Żużlowej są zawodnicy FOG-u Unileszno? Jak wygląda sytuacja w ich meczu?
No o to utrzymanie trzeba będzie jeszcze ciężko walczyć, nie tylko w tym dzisiejszym spotkaniu, ale w kolejnych na razie, w tym meczu 11 kolejki Żużlowej PGE Ekstraligi po 6 wyścigach. Leszczyńskie Byki prowadzą z GKM-em Grudziądz, ale tylko 19-17.
Mamy emocje także na innych żużlowych torach, także nie brakuje ich w Gnieźnie.
Tak, tutaj już jesteśmy po 13 biegach. To mecz 9 kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Miejscowy Ultrapur Start Gniezno prowadzi z Lokomotywem Dyneburg 48-30.
A my na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze mówić będziemy o koszykówce, konkretnie o sekcji AZS-u NEI Politechniki Poznań. Ta drużyna będzie oczywiście występować w kolejnym sezonie na parkietach Ekstraklasy i powoli, powoli już wszyscy myślą o tym nowym sezonie. Z Łukaszem Zarzyckim, wiceprezesem sekcji, miał okazję porozmawiać Krzysztof Ratajczak.
Mamy jeszcze czas wakacyjny, ale to nie oznacza, że nie ma już przygotowań do nowego sezonu, także jeśli chodzi o drużynę Ekstraklasy żeńskiej koszykówki, a naszym wielkopolskim jedynakiem Enea ZTS Politechnika Poznań, wiceprezes sekcji pan Łukasz Zarzycki. Panie prezesie, wy postanowiliście dwie Jessiki zatrudnić i to jest taki największy na razie transferowy hit, jeśli chodzi o wielkopolski, poznański basket w tym kobiecym wydaniu.
No myślę tak, my postawiliśmy przede wszystkim na kontynuację tego, co było, bo praktycznie cały skład poza właśnie wymienionymi Amerykankami pozostał. Myślę, że to będzie nasz duży atut, bo tak jak patrzymy na ligę, jednak większość tych drużyn się bardzo mocno tradycyjnie pozmieniała. My jednak chcielibyśmy, żeby kibice poznańscy, którzy bardzo licznie przychodzą na ostatnimi laty na nasze mecze, mieli ten komfort, że nie co roku mają wymienioną całą drużynę, dlatego jak gdyby część europejska, zagraniczna, zawodniczek pozostała, zarówno Jovana Popowicz, jak i Miley Spock. Nasze gdyby dwie główne seniorki, czy Agnieszka Skobel oraz Zuzanna Puc także. Niewielkie wahania są tylko tutaj, jeśli chodzi o zawodniczki młodzieżowe. Dochodzą do nas kolejne tutaj z naszej akademii, to nas cieszy. Natomiast no, główne skrzypce tak naprawdę tej drużynie mają grać rozgrywająca Jessica January oraz występująca na parkietach WNBA Jessica Carter, centerka.
Powiedzmy coś właśnie o tych zawodniczkach, które trafiają za oceanu, bo jedna oczywiście już jest znana bardziej na naszych parkietach, ta druga mniej.
Tak, jeśli chodzi o Jessica January, no to ona jest bardzo dobrze znana kibicom w Polsce. 4 sezony występowała w Zagłębiu Sosnowiec, gdzie była zdecydowaną liderką. Zarówno zdobywa bardzo dużo punktów, ale przy zdobywaniu tych punktów na wysokiej skuteczności robi bardzo dużo asyst, gra bardzo zespołowo i myślę, że tego typu zawodnika szukaliśmy. Mam nadzieję tylko, że tutaj zdrowie jej dopisze, bo ostatnimi laty mieliśmy z tym problem, ale tutaj jeśli będzie wszystko ok, to naprawdę na pozycji numer 1 myślę, że trafiliśmy najlepiej jak mogliśmy. Natomiast jeśli chodzi o Jessica Carter, to tak naprawdę ona na ten moment jest po lidze akademickiej, mierzy 196 cm wzrostu, jest taką silną, waleczną zawodniczką. W tej chwili stawia pierwsze kroki, też pojedyncze minuty w rozgrywkach WNBA. Została wydraftowana w drugiej rundzie, więc myślę, że też powinna być bardzo mocnym ogniwem w drużynie Wojciecha Szawarskiego.
Jak zaplanowany jest ten etap przygotowań do sezonu pod wodzą trenera Wojciecha Szawarskiego?
Około 20 sierpnia spotykamy się na obiektach Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Następnie mamy 3 turnieje towarzyskie zaplanowane. Najpierw w Lublinie, potem w Toruniu, a na koniec w Bydgoszczy. I 5 października nastąpi inauguracja sezonu Orlen Basket Ligi Kobiet.
No właśnie, czy będą jakieś nowości? Bo wiem, że podczas takiego towarzyskiego turnieju, który dzięki panu był organizowany w hali Politechniki na poznańskim Piotrowie, była też okazja, by nastąpiło takie spotkanie szefów klubów Orlen Basket Ligi Kobiet. Coś nowego ustaliliście? Postaracie się, żeby może terminarz był bardziej zharmonizowany, bo to troszkę przeszkadzało kibicom.
Myślę, że tak. No przede wszystkim no, jest 10 zespołów, czyli mamy 18 kolejek w rundzie zasadniczej do rozegrania. Postanowiliśmy, że będziemy ograniczać do minimum terminy środowe. Myślę, że na ten moment mamy zaplanowaną rundę zasadniczą, która ma się rozpocząć 5 października, zakończyć 8-9 marca. Następnie będzie runda play-off, a dla dwóch zespołów najniżej sklasyfikowanych, czyli 9 i 10 miejsce, zagra do 3 zwycięstw o utrzymanie w Orlen Basket Lidze Kobiet. Rozgrywki zakończą się 17 kwietnia, ponieważ to jest ostatni deadline, kiedy muszą wyjechać zawodniczki, które mają podpisane kontrakty w zespołach WNBA.
No i takie rozmowy zwykle kończy się wyznaczaniem celów. Czy już jeszcze w tym wakacyjnym okresie możemy o takich celach, jeśli chodzi o naszą drużynę NEJ-STS Politechniki Poznańskiej, mówić?
Myślę, że tak. Liga będzie bardzo wyrównana. Na pewno podstawowy cel to jest awans do 8 i tutaj sobie nie wyobrażam, że będzie inaczej. Natomiast bardzo marzy mi się, żebyśmy w tym sezonie zagrali o 4. Jeśli wszystkie te nasze plany, przede wszystkim no, zawodniczki dojadą, bo różnie to się zdarzało. Są, tak jak mówię, one grają jeszcze sobie w ligach zagranicznych. Jeśli będzie zdrowie, to myślę, że jest to realne, żeby po kilku latach, kilkunastu latach przerwy walczyć w Poznaniu o medale.
Trzymamy kciuki i będziemy oczywiście trzymać także rękę na pulsie w ramach i przygotowań, i później startu poznańskich koszykarek na parkietach Ekstraklasy. 4,5 minuty pozostały nam do godziny 20. To ostatni dźwiękowy materiał w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy na te audycje sportowe, o których już wspominałem wcześniej, czyli nasze magazyny olimpijskie od dnia startu igrzysk w Paryżu codziennie o 11.15. Nie zabraknie innych stałych pozycji, między innymi już we wtorkowej sportowej arenie rozmowa o rugbistach z Gniezna. Będzie także kolejna osłona magazynu Kolejosz w czwartek, kwadrans po 17 i nasze tradycyjne serwisy sportowe o zwykłych porach. A co dzisiaj, przypomnijmy, ciekawego wydarzyło na sportowych arenach?
Piłkarze Lecha Poznań pokonali Górnika Zabrze 2-0 w meczu pierwszej kolejki PKBP Ekstraklasy. W 32 minucie z rzutu karnego trafił Mikael Isak, a w doliczonym czasie gry podwyższył Dino Hotic. W innym niedzielnym meczu Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. O 20.15 Motor Lublin zagra z Rakowem Częstochowa. W żużlowej Ekstralidze trwa bardzo ważny mecz FOGO Unii Leszno. Byki od 19.15 jeżdżą z GKM-em Grudziądz. Porażka może oznaczać koniec szans na utrzymanie się w elicie. Jak sytuacja na torze imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie?
Bardzo zacięty mecz. Na razie Byki prowadzą 22-20.
W drugiej Ekstralidze dziś Orzechowa Osada PSŻ Poznań przegrał na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 35-55. W Krajowej Lidze Żużlowej od 18.00 mecz drużyny Ultra Pur Startu Gniezno z Lokomotywem Dyneburg. Czy to spotkanie już się zakończyło?
Jeszcze nie, ale gospodarze mogą być pewni zwycięstwa. Prowadzą 48-30.
Słoweniec Tadej Pogacar trzeci raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski na świecie Tour de France. Drugie miejsce zajął Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci był Belg Remco Evenepoel. W takiej samej kolejności faworyci zdominowali w niedzielę ostatni etap jazdy indywidualną na czas z Monako do Nicei. Jeszcze sporty motorowe. Australijczyk Oscar Piastri z zespołu McLaren wygrał na torze Hungaroring wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier 13. rundę Mistrzostw Świata. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugi był jego partner zespołu, Brytyjczyk Lando Norris. Trzecie miejsce zajął inny Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Ciekawe, czy w związku ze zbliżającymi się letnimi igrzyskami olimpijskimi dzisiaj w klasyce muzycznej po godzinie 20 usłyszymy coś spod dachu w Paryża. Przekonają się Państwo już na własne uszy. Ewa Mikołajewska w blokach startowych. Trzymając się terminologii sportowej, zachęcamy do dalszego słuchania Radia Poznań. Natomiast dzisiejsze wydanie specjalne audycji w sportowym rytmie dobiega już końca. Program realizował Krzysztof Jankowski. Krzysztofie, bardzo dziękujemy. A sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard.